drugi list świętego Pawła do Koryntian. Jeśli macie Biblię, to otwórzcie. Drugi list świętego Pawła do Koryntian. Trzynasty rozdział, to jest strona 1253. Czytam od wersetu 5. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Spodziewam się zaś, że dowiecie się, iż my przebyliśmy próbę. A modlimy się do Boga o to, abyście nic złego nie czynili. Nie dlatego, byśmy uchodzili za wypróbowanych, lecz abyście wy czynili to, co jest dobre, choćbyśmy mieli uchodzić za niewypróbowanych. Nie możemy nic bowiem uczynić przeciwko prawdzie, ale dla prawdy. Cieszymy się bowiem, gdyśmy słabi, a wy mocni. O to też się i modlimy, o doskonałość waszą. Dlatego, ponieważ jestem nieobecny u was, piszę to, abym za przybyciem moim do was nie musiał postąpić surowo, na podstawie pełnomocnictwa, jakie Pan dał mi ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu. Pomódlmy się. Drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za apostoła Pawła, za te słowa. Dziękujemy za ten list do Kościoła na jego drodze do dojrzałości. Prosimy Cię, aby też w naszych sercach było miejsce na te słowa, abyśmy i my, Panie, zmierzali ku większej dojrzałości, większemu oddaniu Tobie, które się będzie przejawiało owocami, uczynkami w naszym życiu. Prosimy Cię właśnie o taką żywą wiarę przez Chrystusa. Amen. Drodzy, zbliżamy się już do końca. Niemalże, myślę, że około 2 lat minęło i tak jak mówiłem Wam, tyle mniej więcej trwa nauczanie tak, z tego listu, tym bardziej, że wypadają po drodze inne okazje, inne tematy i też jest to co 2 tygodnie, a nie co tydzień. Także 2 fragmenty nam zostały, ten dzisiejszy i ten ostatni. O pocałunku świętym jeszcze będzie. W każdym razie dzisiaj wydaje mi się, trochę tutaj to tłumaczenie jest zawiłe. Angielskie tłumaczenia są lepsze i zachęcam Was, jeśli macie taką możliwość, żebyście je sobie później sprawdzili. Ale myślę, że takim znaczącym i najważniejszym wersetem w tym fragmencie jest werset 5, który tak naprawdę zadaje pytanie Koryntianom. Tak? Do tej pory Koryntianie, można powiedzieć, testowali Pawła. Paweł im opisał, kim jest. Paweł opisał o swoich doświadczeniach. Teraz Paweł się ich pyta, czy Jezus Chrystus, ale wy siebie badajcie, poddajcie się próbie, każdy z was z osobna, czy Jezus Chrystus jest w was. Czy Jezus Chrystus jest w was. I to jest taki właśnie temat dzisiejszego kazania, czy Jezus Chrystus jest w nas. Słuchajcie, młodzi ludzie często, kiedy marzą o swoim przyszłym życiu, życiu dorosłym, to pragną być w życiu kimś znaczącym. Czy to dobrym biznesmenem, czy sławnym sportowcem, wielbionym artystą, tak? Szczególnie jakimś rockowym muzykiem na scenie, albo też słynnym naukowcem. Może niektórzy tak myślą o sobie jako naukowcy, chociaż to też raczej uchodzi za mało atrakcyjne zajęcie. Bycie pastorem jest o wiele mniej atrakcyjne, no, bo to się wiąże z odwiedzaniem starych kobiet, odwiedzaniem chorych, uczeniem dzieci katechizmu, tak, katechizacji. I oczywiście dzisiaj chrześcijanie nierzadko myślą, że pastor to jest tak naprawdę jakiś niższy personel kierowniczy albo jakaś licha alternatywa dla drogiego poradnictwa psychologicznego, albo jakiś moralizator dzieci, trener młodzieży, tak? Albo czasami się od pastora oczekuje tego, że będzie cheerleaderem emocji dla całego zboru. Dlaczego o tym mówię? No, dlatego, że Widzicie, takie są nasze też głównie wyobrażenia o mocy, tak? O tym, co jest atrakcyjne, co jest wspaniałe. I też Koryntianie mieli z tym problem, tak? Koryntianie mieli problem właśnie z rozpoznawaniem tego, gdzie jest ukryta prawdziwa moc, gdzie jest ukryta prawdziwa chwała. Dla tych ludzi, którzy przyszli do Koryntu, czy byli tymi liderami w Koryncie, którzy przeciwstawiali się Pawłowi, moc jest gdzie indziej. Moc nie jest z pastorem, który odwiedza starą kobietę. Moc nie jest z pastorem, który idzie do chorych, czy uczy dzieci. Moc jest raczej na scenie. Moc jest w fajnym evencie, tak? W jakimś powerze, który się wykonuje jakimś na scenie, tak? W jakimś performance, tak? Performance. Także tak naprawdę, zobaczcie, ten list poniekąd od początku stawia nam na głowie pewne wyobrażenia o świecie, pewne wyobrażenia o mocy, bo Paweł uczy nas jakby w całym tym liście, że dowodem prawdziwej mocy jest zdolność bycia pokornym, tak? Zobaczcie, słabość, tak, o której Paweł często pisze, do której się odwołuje w tym liście, on cały czas mówi o sobie, że on jest słaby. To jest właśnie pokora, słuchajcie, bo niekiedy możemy się zbytnio zagalopować, że ta słabość, o której mówi, to jakieś bycie słabeuszem albo jakimś wycofanym gościem, jakimś takim wątłym, niezaangażowanym człowiekiem. I to nie są te rzeczy, słuchajcie. Dla Pawła słabość to jest pokora. Jeszcze raz, przypomnijcie sobie apostoła Pawła w drodze do Damaszku. Mocny, nabuzowany facet, który nie wiem, nie chciałbym tutaj używać może tak. Dobra. Mocny, nabuzowany facet, który jedzie, aby zabić, aby pojmać, uwięzić grupę chrześcijan, tak, w Damaszku. I Paweł, który na drodze do Damaszku spotyka Chrystusa, pada na ziemię, na chwilę ślepnie. To jest Paweł, który później pokornie, cicho, przez okno ucieka z tego Damaszku, kiedy nastaje na jego życie, tak? Czyli mamy jednego Pawła, mocnego Pawła, jeśli chodzi o można powiedzieć po ludzku, tak? Według ludzkich standardów, a z drugiej strony mamy Pawła, który został upokorzony przez Chrystusa, który został w takim pozytywnym sensie upokorzony przez Chrystusa, w sensie, że zobaczył, że to Chrystus ma moc, to Chrystus jest właśnie tym, tą mocą, na której ma polegać. Także słuchajcie, chodzi w słabości, tak naprawdę kiedy czytamy słabość w tym liście, chodzi o uniżenie, które polega na Bogu, które jest mocą tak naprawdę. Dlaczego? No bo to jest mocna wiara, to jest człowiek, który się nie ugnie, człowiek, który nie będzie się uginał pod lada wiatrem, ale nie będzie też polegał na sile własnej ręki, ale będzie polegał na Bogu i na Jego mocy. I pamiętajcie też o tym, co już wcześniej mówiłem podczas tej serii, że Bóg jest właśnie ze słabymi, czyli z pokornymi, jak mówi przez Izajasza. Jestem z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Tak? Bóg jest z tymi, którzy są pokorni duchem. Zobaczcie, i tak naprawdę obraz, który widzimy w Pawle, to jest nic innego jak obraz samego Chrystusa. Paweł, w tym liście Paweł jest wzorem, tak? Czy jest obrazem Chrystusa. Tak jak Chrystus jest obrazem Boga Ojca, tak Paweł jest obrazem Chrystusa, tak? Zobaczcie, co się stało z Chrystusem. Chrystus też stał się słaby. Pan chwały, mocny król, mocny Bóg, stał się słaby. Kiedy? Kiedy właśnie przyjął na siebie ciało. Drugi rozdział listu do Filipian. Chrystus okazał moc w tym właśnie, że przyjął ludzkie słabe ciało. Pan chwały stał się człowiekiem. Z człowiekiem podatnym na zranienia. Ale to nie jest cała historia. To jest historia o tym, że Bóg w swojej mocy wywyższa pokornych, bo oczywiście historia nie kończy się na wcieleniu, ale historia się kończy na śmierci, na zmartwychwstaniu. Chrystus na końcu zmartwychwstał i otrzymał moc, wszelką moc na niebie i na ziemi. I Paweł, słuchajcie, dokładnie tak, okazał moc w tym, że nie szukał jakiejś wysokiej pozycji, nie szukał poklasku. Jednak w mocy zmartwychwstania jeden, to znaczy Chrystus, jak i Paweł, przychodzi, aby odbyć sąd nad wrogami. I to jest właśnie ta kolejna rzecz, tak, o której powinniśmy pamiętać w związku z Ewangelią. Że Chrystus przyszedł, Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, ale też Chrystus przychodzi w sądzie. Tak? Przychodzi w sądzie nad nieposłusznymi. Tak? Pamiętajcie, tak, to co dzisiaj było czytane z Ewangelii Marka, w innych miejscach w Ewangeliach, jest wyraźnie powiedziane, tak, że odbędzie się sąd. Czy Bóg zwleka? No, Bóg jest cierpliwy, tak? Ale pamiętajmy, że Chrystus po 40 latach przychodzi, aby odbyć sąd nad kim? No, szczególnie nad niewiernymi, nad tymi, którzy powinni byli go przyjąć, a nawet go przyjęli niektórzy, ale nie wytrwali w nim, można powiedzieć. I tak samo Paweł. Słuchajcie, Paweł jest cierpliwy, jak Bóg jest cierpliwy. Paweł napomina, Paweł poucza, ale Paweł też przychodzi w sądzie. Trzeci to już raz wybieram się do was. Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. Paweł przyjdzie, aby właśnie dokonać dyscypliny, można powiedzieć, aby dokonać sądu. Przy czym należy pamiętać, zobaczcie, dokładnie tak samo jak Chrystus, tak i Paweł modli się nawet o tych, którzy go krytykują, nawet o tych, którzy go spotwarzają. Tak Chrystus mówi do Ojca: Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Paweł mówi, że modli się, modlimy się do Boga, abyście nic złego nie czynili. Zobaczcie, i to jest jeden też z tematów tego listu. Dzisiaj troszkę takie podsumowanie jest. To też jest jeden z tematów tego listu, że ta sama służba, słuchajcie, ta sama służba apostoła, czy ta sama służba pastora, i to nie powinno nas dziwić, może być zarówno ku życiu, jak i ku śmierci. Tak? My z Markiem co niedzielę, tak, słyszycie jakieś kazanie z naszych ust, z ust jednego albo drugiego. I słuchajcie, te same słowa, które my tutaj wypowiadamy, dla jednych będą wonią życia ku życiu, dla innych będą wonią ku śmierci. Zwróćcie jeszcze uwagę na chwilę na drugi list do Koryntian, drugi rozdział, wersety 14-16. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, a dla drugich woń życia ku życiu, a do tego, któż jest zdatny. Także mówię, Ewangelia nie kończy się ani na krzyżu, ani na zmartwychwstaniu, ale kończy się na sądzie. I pamiętajmy też, że ciągle sąd jeszcze nadchodzi, tak? Jeszcze będzie ten sąd ostateczny, a też Bóg częstokroć dokonuje różnych sądów w naszym życiu, tak? Jeśli nie nawracamy się przez długi czas, to biada nam, ponieważ Bóg w dniu Pańskim przychodzi, aby sądzić, i sąd rozpoczyna się od jego ludu, od domu Bożego. Ten, kto nie przyjmuje Ewangelii Pawła, dokładnie tak jak on ją tutaj przedstawia w tym liście, po prostu, jeśli nie przyjmujesz, nie obejmujesz Ewangelii, to tak naprawdę obejmujesz śmierć. A zatem, mówi Paweł w wersecie 5, testujcie się, sprawdzajcie się. I w innych miejscach oczywiście, kiedy Paweł mówi o testach, o poddawaniu siebie próbie, to mówi zazwyczaj też o konkretnym wyznaniu, tak? Mówi o tym, w co powinniśmy wierzyć. Na przykład w 1 Koryntian 15 rozdziale mówi, na czym polega Ewangelia, w co trzeba wierzyć, żeby w ogóle być chrześcijaninem, aby być w Chrystusie. Tutaj Paweł mówi bardziej o takiej retrospekcji. To też jest część chrześcijańskiego życia, że każdy z nas powinien zastanawiać się, powinien we własnym sercu zastanawiać się, czy Chrystus jest w nas, czy Chrystus jest we mnie. Tak? Tu chodzi o tą subiektywną świadomość. I właśnie to jest to pytanie. Skąd wiesz, że Chrystus jest w tobie? Skąd wiesz, że Chrystus jest w tobie? Skąd ja wiem, że Chrystus jest we mnie? W jaki sposób to się przejawia? I myślę, że to jest dobry wstęp, słuchajcie, do tego, żeby trochę podsumować Chrystusa w całym tym liście. Skąd wiemy? Paweł już tu dochodzi do końca i napisał bardzo dużo im o Chrystusie, tak? Napisał im o Chrystusie przez to, że pisał o sobie. Ale właśnie w Pawle należy dostrzegać Chrystusa. Więc spróbujmy podsumować, co to znaczy Chrystus, kim jest Chrystus. Cały ten list naucza o dojrzałości Chrystusowej. Kiedy patrzymy na apostoła Pawła, powinniśmy widzieć Chrystusa. I myślę, że pierwszą taką ważną rzeczą w tym liście będzie 7 rzeczy, słuchajcie. Postaram się to nie rozciągać za bardzo. Opowiem wam o tych 7 rzeczach, które są, czy 8 rzeczach, które są istotne w tym liście. Przede wszystkim, co to znaczy Chrystus, tak, w tym liście? To znaczy życie z wiary, a nie z oglądania. Życie z wiary, a nie z oglądania. I też już mówiłem kiedyś dawno o tym w tej serii kazań, że wzrok, widzicie, my zazwyczaj, chcemy żyć przez to, co widzimy, tak? To, czego doświadczamy, to, czego widzimy. Ale słuchajcie, trochę w Bożym Królestwie jest na odwrót. W Bożym Królestwie jest na odwrót, ponieważ wzrok tak naprawdę przychodzi po słuchu. Tak? Wzrok przychodzi po słuchu. Zobaczcie, Bóg prowadzi nas ku dojrzałości przez słuchanie, nie przez oglądanie. Widzicie, wiara wymaga zawierzenia. Wiara wymaga podjęcia ryzyka, czyli my wierzymy i chociaż tego nie widzimy jeszcze, to idziemy. Tak jak Abraham, kiedy został powołany z Haranu, nie widział tych rzeczy. Co więcej, nawet jak umierał, to jeszcze nie widział tych obietnic, które Bóg mu obiecał. Ale według słowa, słuchajcie, według słowa Bożego uwierzył Bogu, który jest słowem, notabene, a nie obrazem. Bóg jest słowem. I poszedł za Bogiem, tak? Dopiero później zaczął widzieć te rzeczy. Zobaczcie, Bóg tak działa. Bóg stwarza wszystko na początku przez słowo. Bóg stwarza świat przez słowo, Bóg stwarza historię przez słowo, wypowiada słowa, rzeczy się stają. Także zobaczcie, to słowa, a nie obrazy kształtują nasze życie. Chociaż dzisiaj bardzo dużo my żyjemy w obrazach, tak? To, że non-stop patrzymy się na obrazy, na to, co miga, na to, co właśnie to nas kształtuje. Ale tak naprawdę kształtować nas powinny słowa przede wszystkim. To mowa tworzy słowa, a dopiero na końcu zobaczymy, jak rzeczy się mają. Tak? Na końcu ma się okazać wielka, chwalebna moc Boża, ta chwała. I oczywiście po drodze to widzimy. Także słuchajcie, słowa to jest alfa, nasz wzrok, obrazy to jest omega. Patrzymy wstecz na to, co doświadczyliśmy i wtedy nabieramy zrozumienia. Tak? Wiara nie do końca powinna na początku, może na początku nie rozumiemy tych rzeczy, tak? Może na początku nie do końca potrafimy wyjaśnić pewne rzeczy, ale na tym polega wiara. Wiara polega na udaniu się za czymś, za Słowem Bożym, za Bożym wezwaniem, za Bożym powołaniem. Także nawet kiedy tego nie rozumiemy, tak? Bóg nas poucza, instruuje, my powinniśmy to przyjąć i później kiedyś, jak spojrzymy wstecz na to wszystko, co się stało, zrozumiemy. Wtedy będziemy mieli większe poznanie z tego miejsca chwały. Także zobaczcie, wiara czynna w działaniu, wiara, która podejmuje te kroki, to ryzyko, daje nam ostatecznie wzrok. I tak powinno być w naszym życiu ze wszystkim. Także jeśli podejmuję jakieś decyzje, jeśli coś w życiu zamierzam zmienić, tak, to często te rzeczy muszę podjąć przez wiarę właśnie. Tak? Że dzięki łasce Bożej będzie dobrze, że dzięki łasce Bożej dojdę do chwały. I to się ma, to że tak powiem, ma zastosowanie do wszystkiego. Czy podejmiesz decyzję, aby się ożenić, czy podejmiesz decyzję, aby zrezygnować z obecnej pracy i założyć firmę, czy cokolwiek tego, to podejmujesz te kroki przez wiarę tak naprawdę. Dopiero później zobaczysz, jak to jest. Czyli pierwsza rzecz to jest Chrystus, tak naprawdę to jest życie przez wiarę, a nie przez widzenie. Druga rzecz to jest nieszukanie własnego komfortu. I też Pawła widzimy często, żeśmy mówili o tym, co on przeżył. To jest cała długa lista tego, jak Paweł nie dosypiał, jak Paweł podróżował z niedospania, często pracował i tak dalej. Także Chrystus to jest nieszukanie własnego komfortu, słuchajcie. Słuchajcie, niektórzy ludzie z definicji czegoś nie zrobią ze względu na swój komfort. Tak? Niektórzy ludzie nie pojadą na przykład na obóz kościelny albo nie pojadą na jakiś wyjazd, bo no to będzie niekomfortowe wydarzenie w ich życiu. Tak? Albo nie przyjdą na jakieś spotkanie, no bo to nie jest zbytnio komfortowe w tym czasie, tym bardziej, że dzieją się jakieś ciekawsze rzeczy. Właśnie Paweł mówi, że dojrzałość polega na tym, że nie szukamy usilnie tego własnego komfortu, tak? Że życie polega na poświęceniu, czyli na przyjmowaniu dyskomfortu w swoim życiu. Tak? Widzimy właśnie w tym liście, że naśladowanie Chrystusa oznacza znoszenie różnych rzeczy, różnych przeciwności, jakichś nacisków, pokus. To są pokusy na przykład, żeby upodobnić się do tego świata. To jest też znoszenie obelg, znoszenie kłamstw na własny temat. I nie tylko od tych, którzy są poza Kościołem, ale Paweł znosił te rzeczy od ludzi, którzy byli jego dziećmi, można powiedzieć, tak? Którzy mienili się braćmi. Oprócz tego mówiłem, że jest przemęczenie, publiczna wrogość, a nawet czasami zastraszanie procesami prawnymi, tak? To też Pawłowi często groziło, dzisiaj nierzadko chrześcijanie, wierni też czasami stoją w takiej pozycji, że nawet ich własne kościoły, denominacje potrafią wnieść sprawę do sądu. Także, ale ogólnie rzecz biorąc, no, taka jest droga dojrzałości, taka jest droga Chrystusa. Chrześcijaństwo nie jest drogą komfortu, ale poświęcenia właśnie, tak? Paweł, no nie wiem, dla mnie to jest pocieszenie, tak? Bo ja nie sądzę, że w 50% czy w 20% jestem jak Paweł, tak? Mam o wiele wygodniejsze życie, ale Paweł jest dla mnie pocieszeniem, że kiedy już nie mam siły, kiedy trzeba coś jeszcze zrobić, to wiem, że w tym jest pociecha, tak? Że Chrystus wytrwale to robił, że Paweł wytrwale to robił i że jest chwała, tak? Która nas czeka za te wytrwałe wykonywanie naszego poświęcenia. Także, no niestety, chrześcijaństwo, słuchajcie, historycznie w wielu kulturach stało się bardzo komfortowe. Dzisiaj bycie chrześcijaninem to jest wręcz, no mówię, droga komfortu, droga dobrego samopoczucia i tak dalej. W zasadzie nie rzuca żadnych wyzwań, a wydaje mi się, że na początku jednak chrześcijaństwo było. Nie zrozumcie mnie źle, ale bo dzisiaj to słowo też jest bardzo niebezpieczne, kiedy się mówi o radykałach. Ale wydaje mi się, że chrześcijaństwo na początku było radykalną religią, tak? Rezygnowania z siebie, tam gdzie wszyscy Grecy cieszyli się, zadowalając siebie przede wszystkim. Tam chrześcijaństwo weszło i postawiło to wszystko na głowie. Po trzecie, słuchajcie, to jest odwaga w mocy Ducha Świętego. To jest właśnie to bycie silnym w słabości. Nie? Poleganie na Bogu we wszystkim. Odwaga w mocy Ducha Świętego. Co to znaczy? To znaczy, że każdy z nas poniekąd, a już szczególnie pastor, powinien mieć w sobie coś takiego jak połączenie cech generała, może z cechami lekarza, tak? I widzimy to w Pawle, że był odważny, żeby jego owce się nie bały, a z drugiej strony był jak lekarz, który okazuje życzliwość i miłosierdzie nawet swoim wrogom. Ale na pewno też Paweł wie, że w życiu lidera nie ma miejsca na przekonanie, że można się podobać wszystkim. Tak? To już nieraz słyszeliśmy, czy to przy okazji GLS-u, czy innych wydarzeń związanych z konferencjami o liderach, że lider, no lider musi się liczyć z tym, że wszystkim się nie jest w stanie przypodobać, jeśli stoi wyraźnie na swojej wizji. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Trzymamy się Boga, nie upadamy na duchu. Odważny człowiek chce się przede wszystkim podobać Bogu, a nie koniecznie ludziom. Odważny człowiek chce się podobać przede wszystkim Bogu, a nie koniecznie ludziom. I też nie zapominajmy właśnie, że w zwodniczych pocałunkach jest coś takiego jak zwodnicze pocałunki tych, którym nie do końca zależy na Chrystusie w nas. Czyli bądźmy odważni w mocy Ducha Świętego, stójmy za Bogiem. Tak? Po czwarte to jest prawda, czyli odwaga w mocy Ducha Świętego i teraz prawda. I Paweł też niejednokrotnie o tym wspomina w tym liście, że prawda to jest co? No to jest stanie właśnie w prawdzie, to jest głoszenie tego, jak jest. Chodzi też w przypadku Pawła, i o tym już kilkakrotnie mówiłem w tej serii kazań, chodzi o otwartość i przejrzystość. Tak, Paweł dokłada wszelkich starań, aby ci, którzy go oskarżają, nie mieli podstaw ku temu. I Paweł, że tak powiem, nawet sam znajduje sposób ku temu, aby to, co robi, było upublicznione, więc chociażby to, że po pieniądze przesyła wypróbowanego człowieka w innych zborach, to jest ktoś, kto, można powiedzieć, był ordynowany przez kilka zborów po to, aby te pieniądze odebrać. To nie jest tak, że Paweł przyszedł i wsadził to do kieszeni i naraził się. I chociaż mógłby mieć dobre intencje, to jednak mógłby się publicznie narazić na podejrzenie o defraudację na przykład. Także prawda to jest w wydaniu tutaj Pawła otwartość, przejrzystość, gotowość tak naprawdę do raportowania. Gotowość do zdania sprawy z tego, kim się jest i co się robi. Chodzi po prostu o integralność życia publicznego i prywatnego. Czy jesteś taki sam w domu, jak w kościele i w pracy? I odwrotnie, tak? Czy jesteś w kościele, w pracy taki sam, jak jesteś w domu? To jest już bardziej tricky. Może dobrze, że nie jesteśmy czasami. W każdym razie naprawdę chodzi o tą przejrzystość, tak? Chodzi o otwartość na raportowanie. Ja wiem, że się obrażamy często, jak ktoś mówi sprawdzam, tak? Gramy w karty, gramy i ktoś mówi, no to dlaczego tak robisz, nie? Dlaczego? To od razu nas obraża, no bo jak to? To on już podejrzewa, nie? Ale pamiętajmy, że zarówno Paweł, jak i Chrystus cały czas byli dopytywani, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Dlaczego tak robisz, a nie inaczej. Dlaczego nie bójmy się tego, tak? Jeśli stoimy w prawdzie, to ta prawda nas obroni, że tak powiem. Nie bójmy się tego. Nie bójmy się tego zdawania sprawy z czegoś. Każdy z nas, też pamiętajmy, prędzej czy później będzie musiał zdać sprawę ze wszystkiego. Po piąte, wytrwałość. Wytrwałość. I to też jest Pawła, którego widzimy, słuchajcie, pracującego w Koryncie wytrwale. Nie dość, że słuchajcie, cały dzień przebywał w synagogach ucząc, to wieczorem jeszcze szedł do pracy, tak, na nocną zmianę. Szył tam namioty do późnej nocy. Później kilka godzin snu, nie wiem, cztery, może pięć w najlepszym wypadku. I z powrotem, tak, i wytrwałość, nie? I widzimy w nim Jezusa. Widzimy w nim Jezusa, który był wytrwały w swojej pracy do końca, który jako cieśla najpierw przez swoje młode lata pracy z ojcem na pewno był wytrwały. Potem wytrwały w swoim powołaniu. Zobaczcie, nie zostawił nigdy sprawy w połowie. Nie zostawił sprawy niedokończonej. Nie stracił serca do zadania, choć przeciwności były ogromne. I teraz pytanie do was, naprawdę szczerej do siebie samego. Jak szybko tracicie ducha? Ja się potrafię szybko zniechęcić, powiem wam szczerze. I dlatego Paweł, Chrystus jest dla mnie ciągle przykładem, jest dla mnie takim napomnieniem zdrowym właśnie o tym, że nie powinienem tracić ducha. Rzeczy będą często, wiatr będzie nam często wiał w twarz, że tak powiem. Rzeczy na tym świecie często będą się przeciwstawiały. Część rzeczy po prostu dlatego, że tak jest, że ziemia niełatwo się poddaje kilofowi, że tak powiem, obrazowo, tak? Odkąd człowiek został osądzony przez Boga, każda nasza praca, słuchajcie, się wiąże z ecew. Ja już wam to mówiłem przy okazji omawiania Księgi Rodzaju. Każda praca wiąże się dla mężczyzny z ecew, tak samo jak poród wiąże się z ecew dla kobiety. Kiedy patrzymy na życie Abrahama, słuchajcie, to jest błogosławieństwo przez trud, przez mozuł, tak? Walczący o Lota, tak? Walczący w Egipcie, walczący z Filistynami, dosłownie i w przenośni. Cały czas coś, tak? Cały czas coś, jakaś przeciwność. Ale jednak konsekwentnie do chwały, tak? I to powinno być dla nas zachętą, że słuchajcie, nie oczekujmy tego, że rzeczy przyjdą nam łatwo. Część rzeczy tak przychodzi łatwo, jak jesteśmy dziećmi, ale kiedy dorastamy, rzeczy przychodzą w sposób trudny, z wysiłkiem, z potem na czole, nie wiem, z krwią na czole. Chrystus tak się modlił, aż mu krew ciekła. Także dla mnie to jest niesamowicie też zachęcające, tak? Bo mówię, jestem skłonny się szybko zniechęcić, ale ta wytrwałość Chrystusa, wytrwałość Pawła jest ogromna, jest powiązana z wiarą. Po szóste, sumienność i poświęcenie w pracy. I już trochę o tym mówiłem. Paweł często pracował długie godziny po to, by służyć innym. I mówi sam o sobie, więcej pracowałem niż oni. Więcej pracowałem niż oni. Czyli poświęcenie. I to nie chodzi mi, słuchajcie, nie chodzi mi, nie, niekoniecznie mi chodzi o waszą pracę zawodową. Ja myślę, że tutaj trzeba mieć umiar. Jak mówi Gary North, nie więcej jak 40 godzin tygodniowo. Ale po co? Po to, żeby ta praca opłaciła wam inne rzeczy. Czas z rodziną, wasze powołanie i tak dalej, nie? Czyli nie chodzi mi o to, żebyście poświęcali wszystko dla pracy, bo to można popaść w pracoholizm, ale żebyście potrafili pracować z poświęceniem sumiennie na różnych płaszczyznach, że tak powiem. Bo Paweł, pamiętajcie, pracował po co? Po to, żeby móc cały dzień na przykład uczyć w synagodze, tak? I z czegoś jeść, z czegoś się utrzymywać. Mówiłem kiedyś takie kazanie właśnie na podstawie książki Gary'ego Northa o wykorzystywaniu czasu, o planowaniu. Też o życiu dla celu jakiegoś. Czy mamy w życiu jakiś cel? Czy do czegoś dążymy w jakimś krótkoterminowym, średnioterminowym, długoterminowym w zakresie czasu, tak? Ja wiem, że my Polacy jesteśmy ułanami i potrafimy tylko się zebrać, kiedy potrzeba i nie lubimy planować. I tak naprawdę jak jutro się ogłasza, że jest grupa, to do godziny 16:30 na zajutrz. Jeszcze nie wiadomo, kto zaplanował i kto przyjdzie, ale mi się wydaje, że jako chrześcijanie, jako sumienni protestanci, sumienni reformowani powinniśmy dążyć ku temu, by jednak planować, by jednak ujarzmiać też czas w naszym życiu, by jednak ukierunkowywać nasze wysiłki na konkretne rzeczy, na konkretne sprawy. Po siódme, dawanie. Co to jest Chrystus? To jest dawanie, słuchajcie. Jezus rozpoczął spiralę dawania. Bóg tak naprawdę przez Chrystusa rozpoczął spiralę dawania. Pamiętacie, co pisze Paweł w 9 rozdziale, w wersecie 6? Kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. I to jest wszystko w oparciu o tą zasadę, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Chrystus, będąc bogaty, wydał samego siebie, ogołocił siebie dla nas, tak? bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I to dlatego chrześcijanie od pierwszych wieków przodowali w dawaniu. Ja wam kiedyś już też mówiłem przy okazji Wigilii, Świąt Bożego Narodzenia. To jest dobre, że dajemy sobie prezenty. Ja myślę, że powinniśmy sobie w ogóle częściej dawać prezenty. Żonie, mężowi, braciom przy różnych okazjach. Jeśli nawet idziemy do kogoś tak w gości czy coś, to nie musi być coś wystawnego, coś skromnego, fajnego. Dlatego, że chcemy właśnie naszymi rzeczami, naszymi pieniędzmi błogosławić innych, tak? To nie jest dla nas, ale to jest właśnie... Nauczmy się trzymać właśnie te rzeczy luźniej w naszej dłoni, właśnie pieniądze. Nie trzymajmy ich tak mocno zaciśnięte, ale raczej nauczmy się być hojni w dawaniu. Dlatego, że Chrystus był hojny, Bóg był hojny i dał nam w Chrystusie całe bogactwo niebios. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, tak? Bóg dał. Rozpoczął spiralę dawania. I po ósme, ostatnie, miłosierdzie. Miłosierdzie to jest też Chrystus w tym liście. Zobaczcie, Bóg jest dobry dla dobrych i złych. Bóg jest dobry dla dobrych i złych. W tym kościele wielu ludzi naprawdę uprzykrzyło życie Pawłowi. Jego własni bracia, własni dzieci, można powiedzieć, własne dzieci. Tych, które on wychował, tak, na chrześcijan, często sprawili mu wiele, wiele przykrości. Tak. Przeciwstawili się mu, wstydzili się jego, wyśmiewali go, szkalowali go i tak dalej. Paweł się o nich modli. Modli się o ich dojrzałość. Paweł modli się o ich dojrzałość. Będzie sąd. Paweł wie, że będzie sąd. Oby. Ale to nie jest jego pragnienie, żeby Bóg rozgromił wszystkich. Tak? To jest jedna z cech proroków. Tak jak uczę moich studentów w szkole, że są cztery główne cechy proroków. Jeszcze wam o tym powiem, jak dojdziemy do proroctw w naszych grupach biblijnych. Ale są cztery cechy proroków i tą czwartą jest to, że prorok nigdy się nie cieszy z Bożego sądu. Prorok się wstawia. Nawet za złych, tak? Kiedy spojrzymy na Amosa, kiedy spojrzymy na Izajasza, to jest człowiek, który się modli o to, by Bóg oszczędził właśnie tych złych, tych niewiernych w sądzie. To nie jest ktoś, który... Panie Boże, nareszcie ich zgnieciesz, nareszcie ich wyciśniesz, nareszcie, Panie. Tak, ja, wiecie, no nie mówię, jeśli to są tyrani i tak dalej, to też Biblia mówi o tym, że ludzie się cieszą, kiedy przychodzi Boże sąd, ale są ludzie po prostu głupi, są ludzie na razie głupi w swoim zachowaniu, w swoim życiu i nie do końca, myślę, przystoi nam, chrześcijanom, aby się cieszyć z ich upadku. Paweł modli się o swoich krytyków i modli się o swoich przeciwników, modli się o ich wzrost i większą dojrzałość. Słuchajcie, 8 cech. Nie wymieniłem wszystkich, ale wydaje mi się, że wymieniłem te główne, te, na które warto wspomnieć, o których warto pamiętać. Jeszcze raz je wymienię. Życie z wiary, nie z oglądania. Nie szukanie własnego komfortu. Odwaga w mocy Ducha Świętego. Prawda. Wytrwałość. Sumienność i poświęcenie w pracy. Dawanie i miłosierdzie. Tak więc pytanie, czy Chrystus jest w nas? Czy Chrystus jest w nas? Ja wiem, że to jest poprzeczka podniesiona wysoko, ale ja też, tak jak mówiłem przy okazji ostatniego kazania, to niekoniecznie musi być tak, że już we wszystkim jesteśmy doskonali w tym. Ale to jest nasz cel, to jest to, czym powinniśmy zabiegać w naszym życiu, w naszym duchowym życiu, w naszym uświęceniu, tak? O te rzeczy. Czy Chrystus jest w nas? To jest obraz Chrystusa w tym liście. Czyli pytanie można by też postawić inaczej. Czy przynajmniej pragniemy tych rzeczy w naszym życiu? Czy przynajmniej pragniemy tego, żeby żyć z wiary, nie z oglądania? Czy pragniemy przynajmniej nie szukać własnego komfortu? Czy pragniemy być bardziej odważni w mocy Ducha Świętego? Czy pragniemy być prawdziwi czy prawdomówni w naszym życiu? Czy pragniemy być bardziej wytrwali, bardziej sumienni w pracy, dający więcej, bardziej miłosierni? Czy przynajmniej pragniemy tych rzeczy? Tak? Kiedy zadajemy to pytanie, skąd wiemy, że Chrystus jest w nas? Czytajmy sobie ten list, czytajmy inne miejsca, tak? Zadawajmy sobie, czy widać zalążki tych owoców życia Chrystusa w nas. Amen. Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten list, za list o dojrzałości chrześcijańskiej, list o poświęceniu Chrystusa, o Jego dojrzałości. Prosimy Cię, daj nam łaskę zrozumieć, objąć, przyjąć te rzeczy, tak abyśmy podążali za Tobą. Amen.